Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W magazynie ekologicznym będziemy trochę kontynuowali do audycji Nie śpi, zwiedzaj z Radiem Gdańsk, bo to dr Jarosław Nowakowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wrócił właśnie z Meksyku.
Tak, już zresztą kolejny raz. Współpracujemy dosyć blisko z Meksykiem. Jeżdżę tam po pierwsze badać ptaki, a po drugie taką moją misją było pomóc Meksykanom w stworzeniu ich własnego systemu obrączkowania ptaków, ponieważ do tej pory go nie mieli.
No właśnie ta informacja trochę zabrzmiała mi tak niewiarygodnie. Jak to, żeby nie było systemu obrączkowania ptaków?
A w bardzo wielu krajach. My tu siedzimy w Europie i nam się wydaje, że wszystko co w Europie jest, to na świecie wygląda podobnie, ale tak nie jest. Zresztą my mamy bardzo długie doświadczenia w uczeniu i w pomaganiu innym krajom w tworzeniu tego typu systemów i w szkoleniu ludzi, którzy zajmują się obrączkowaniem i później analizują dane wynikające z obrączkowania. Zaczął to profesor Przemysław Busse wiele lat temu na odcinku Północna Afryka, Afryka i powiedzmy Bliski Wschód. Również ja jeździłem, wiele miesięcy spędziłem w Egipcie, w Jordanii, w takich krajach właśnie szkoląc, nie tylko zbierając materiały naukowe, ale szkoląc lokalnych ornitologów i pomagając im jakby usamodzielnić się, zrobić własne systemy.
W przeciętnej świadomości chyba wydaje się ludziom, że to my Polacy, nasi naukowcy, to prowadzą badania gdzieś tutaj obok, niedaleko, na Kaszubach, na Pomorzu, może w Polsce.
No tutaj też oczywiście i tutaj jest nasza baza i matecznik, natomiast obrączkowanie ptaków jest akurat taką dziedziną jak archeologia, a przecież mnie się o tym wie, czyli taką dziedziną, gdzie Polska jest, wyznacza pewne trendy, jest ważnym graczem naukowym na arenie międzynarodowej i wiele osób się chce od nas uczyć.
Tak, i nie znają granic.
Tak, nie znają granic, od tego się w zasadzie zaczęło, że my tutaj na akcji bałtyckiej badamy wędrowne ptaki, a one lecą właśnie przez Bliski Wschód i do Afryki. No więc zaczęliśmy latać za nimi, a też mamy interes, już jak tak własny, że tak się wyrażę, żeby tam ktoś w tych badaniach, bo przecież nie możemy tam siedzieć cały czas, żeby tam ktoś te ptaki badał, ponieważ nasza wiedza jakby ucięta na granicy Europy jest zupełnie niepewna. Żeby móc zrozumieć wędrówkę, musimy wiedzieć, co się dzieje dalej.
Ale skąd ta współpraca z dalekim Meksykiem?
No z Meksykiem to akurat historia jest taka, że jednym z naukowców meksykańskich pracujących na Uniwersytecie w Toluce, to jest Uniwersytet Stanowy Stanu Meksyk, jest Polak, który kiedyś bardzo, bardzo, bardzo dawno temu był na akcji bałtyckiej. On od wielu, wielu lat pracuje i żyje w Meksyku. W pewnym momencie on tak naprawdę do mnie się zgłosił z zapytaniem, czy może przyjechać na akcję, czy jego ludzie mogliby zobaczyć, jak to się w Polsce robi. I od słowa do słowa, współpraca zaczęła się w 2015 roku, ale tak intensywnie, ja po raz pierwszy pojechałem do Meksyku w styczniu 2017 roku. No i od tej pory intensywnie pracujemy nad tym, żeby Meksyk też miał swoją już niezależną działalność.
To właściwie oznacza, że ten Meksyk nie miał systemu?
To znaczy, że po pierwsze nie mieli własnych obrączek. Po drugie nie było żadnych uregulowań prawnych dotyczących obrączkowania. Każdy mógł sobie w zasadzie wybić taką obrączkę, jakby chciał, z napisem kocham Jolę i numerem ptaka, powiedzmy. To znaczy obrączkarzom potrzebny jest wspólny system po to, żeby to obrączkowanie nabierało większego sensu przede wszystkim. Dają o wiele większą informację naukową.
Wszystkim chyba się wydaje, że obrączkowanie ptaków służy jednemu, badaniom ich wędrówek, migracji.
Taki był pomysł Mortensena 120 lat temu, czyli człowieka, który wymyślił obrączkowanie ptaków. On chciał dostawać wiadomości powrotne, czyli chciał się przekonać, gdzie szpaki, które u niego w ogródku w Danii się lęgły, gdzie one sobie lecą na zimę. Natomiast w tej chwili dalej obrączkowanie jest wykorzystywane do badań wędrówek ptaków, ale szczerze powiedziawszy jest w tych badaniach już metodą pomocniczą raczej. natomiast jest wykorzystywane do bardzo, bardzo wielu różnych celów. Między innymi jest ważnym narzędziem śledzenia zmian środowiska. Również jest dziedziną...
Czy tych ptaków jest więcej czy mniej?
To jest podstawowe pytanie, czy ich jest więcej czy mniej, ale jest więcej pytań, jakby czy one przylatują, czy odlatują wcześniej, czy później, czy one się potrafią dostosować do zmian, bo zmiany w środowisku są ewidentne. Wiosna zaczyna się wcześniej, jesień kończy się później. I teraz dobrą wiadomością dla nas, którzy chcą chronić przyrodę, jest, jeżeli zwierzęta potrafią w tak szybkim tempie, jakie następują zmiany, zareagować na te zmiany. Jedne potrafią, drugie nie. I teraz my możemy się dowiedzieć dzięki takim badaniom, czy dany gatunek jest zagrożony bardziej czy mniej. Czyli krótko mówiąc, czy potrafi się dostosować do zmieniających się warunków poprzez zmianę swoich zachowań, czy nie potrafi, czy jest zbyt konserwatywna i wtedy grozi jej wyginięcie.
To ja nie będę konserwatywny, wybacz to pytanie, ale czy w Meksyku są jakieś ptaki? Bo Meksyk kojarzy się z pustynią, pustkowiem, kaktusami, jakimś tam jednym sępem, koniec.
To znaczy sępów tam rzeczywiście w takim potocznym tego słowa znaczeniu, bo systematycznie to one tam są troszeczkę inaczej, ale sępów jest bardzo dużo. Także to jest wyobrażenie, które potwierdzam. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz pojechałem do Meksyku, to odkryłem zupełnie inny świat, inny kraj, niż ja sobie wyobrażałem, bo też sobie wyobrażałem, że to głównie pustynia. Meksyk to są przede wszystkim góry. I to góry bardzo wysokie. Nasza jedna z naszych stacji, sama Toluca, czyli ten uniwersytet, znajduje się na wysokości 2800 metrów nad poziomem morza. To jest 2-milionowe miasto. To jest powyżej Gerlacha. Na początku trzeba się przyzwyczaić do wysokości, tym bardziej, że no właśnie jedna z naszych stacji, gdzie chwytaliśmy w Meksyku ptaki, jest na wysokości 3200 metrów. To znaczy tam trzeba rzeczywiście przywyknąć, bo tak z marszu z naszego poziomu Gdańska, to człowiek po prostu fizycznie bardzo silnie już to odczuwa, tą wysokość. Ale więc są to góry, a w tych górach przepiękne lasy. Lasy jodłowe, lasy świerkowe, lasy sosnowe. Takich 300-letnich lasów jodłowych to naprawdę mamy mały skrawek na Babiej Górze. Przecudowne lasy. Później rzeczywiście są też i pustynie. Ale jak mi pokazano pustynię kaktusową, to jest też las, tylko złożony z kaktusów. To jest niezwykle bogate środowisko z epifitami, czyli takimi roślinami, które rosną na innych roślinach, z tysiącem kwitnących roślin, pnączy. To nie jest tak, że po horyzont piasek i dwa kaktusy wystają. To jest niezwykle bogate środowisko. Ale to, co jest tam najbardziej fascynujące i co jest tym, w czym się naprawdę zakochałem w Meksyku, to jest na południu lasy deszczowe. Jedna z naszych stacji i od 3 lat tam pracujemy, jest w rezerwacie biosfery Los Tuxtlas. To jest na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Jest to najdalej na północ wysunięty fragment lasu deszczowego w Ameryce. I to jest, no, to jest naprawdę taka, to co my jak wyobrażamy sobie, jak mówimy dżungla.
To jak taka ekspedycja do Meksyku wygląda? Co wy tam robicie?
Jeszcze może powiem o ptakach słowo, bo zapytaliście, czy są ptaki.
No właśnie.
My w Europie mamy około 500 gatunków. W Polsce stwierdzonych jest tam 450 ileś, ale to z takimi, co tam się raz pojawił i ktoś go widział. W Meksyku jest około 1200 gatunków. Z tego bardzo, bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo kolorowych, niezwykle dziwnych, takich, że naprawdę na ich widok szczęka opada. No, poczynając od czegoś, co łatwo sobie wyobrazić, tukanów i papug, ale przez niezwykle kolorowe muchołówki, przedziwne ptaki, które nie mają żadnych odpowiedników u nas oprócz nazwy.
To jak wyglądała, czy wygląda taka wasza ekspedycja?
No przede wszystkim jest tam grupa zapalonych ludzi, młodych ludzi, stanowi grupę badawczą pana doktora Janczura, którzy znają doskonale te ptaki. Ja powiem, że bez ich pomocy to bym sobie nie dał rady na początek, dlatego że kiedy człowiek trafia właśnie w ten zupełnie inny świat, to okazuje się, że pewne ogólne zasady, na przykład rozpoznawania wieku, rozpoznawania płci, obowiązują wszędzie. I do tych nieznanych ptaków również. Często były takie sytuacje, że oni nie wiedzieli, czy to jest ptak młody, czy stary. Ja wiedziałem, że to jest ptak młody, ale oni wiedzieli, jaki gatunek, a ja nie miałem pojęcia, z jakiego gatunku. Dlatego, że właśnie te ogólne zasady obowiązują, natomiast ptaki są zupełnie inne. Wyprawa polega na tym, że trzeba po pierwsze zmieniać miejsce. Oczywiście my staramy się jak najwięcej środowisk objąć tymi naszymi badaniami. Chcemy, żeby szczególnie w tych cennych, tak jak w tym rezerwacie biosfery, żeby to był stały program monitorowania stanu tych populacji.
No, żeby co roku badać te ptaki w tych samych miejscach o tej samej porze.
I tych samymi metodami. I patrzeć, czy się zmienia, czy się nie zmienia i co się zmienia, jakich gatunków ubywa, jakich przybywa i no, starać się na tej podstawie wyciągnąć wnioski co do zmian w tym lesie, a te zmiany nie na podstawie ptaków, bo nikt tego tam właśnie do tej pory nie badał, ale innych wskaźników i tego, jak ten las wygląda, zmienia się, bardzo się zmienia na niekorzyść, to znaczy ten wspaniały las grozi mu zakłada przez to przede wszystkim, że został w dużym stopniu wycięty, że zachował się tylko niewielki stosunkowo. To dalej są, myślę, że dziesiątki tysięcy hektarów, ale dla tak skomplikowanego biosystemu jak las deszczowy to jest bardzo, bardzo niedużo. Dlatego ta różnorodność gatunkowa jest tam tak wielka, żeby te wszystkie gatunki mogły się tam pomieścić i dobrze funkcjonować. Obszar musi być duży.
Rozumiem, maleje, tak?
Obszar maleje, jest wycinany pod pastwiska, które są zresztą mało wydajne, więc to w ogóle nie ma żadnego sensu. Ten niezwykle bogaty biotop zamienia się na coś, co jest bardzo ubogie. W tej chwili ten proces jest trochę wolniejszy, bo to, co zostało, jest w dużym stopniu chronione już. Natomiast to, że ten las częściowo został wycięty, ale przede wszystkim pofragmentowany, czyli nie jest to jeden wielki kawałek lasu, tylko wiele mniejszych lub większych fragmentów, powoduje coś, co na pierwszy rzut oka nie przychodzi do głowy. Łatwiej wchodzi tam powietrze z nad pól, które jest suche. A las wilgotny musi być wilgotny. I to powoduje już ogromne zmiany w całym tym środowisku. Ten las przestaje być takim lasem deszczowym, jak był, co grozi mu zagładą, dlatego że on się opiera na tym, że tam jest ciepło, bo tam jest ciepło i to wycinka lasów, nic do tego nie ma, i że jest wilgotno. Bez tej wilgoci nie ma tego bogatego środowiska.
To ty z jednej strony wracasz z tego Meksyku z wielkim, ogromnym zachwytem, ale z drugiej strony trochę taki zdruzgotany z myślami o dalszy los planety, górnolotnie mówiąc.
Tak, ale wiesz, te słowa nie są na wyrost. Mi się wydaje, że trzeba ich używać, dlatego że to widać przecież nie tylko w Meksyku, to widać również u nas w bardzo dużym stopniu. Wszystkie nowe raporty pokazują spadek bardzo wielu gatunków i to takich, które się wydawały jak skowronek. No, to skowronki to są wszędzie. Skowronek był bardzo, 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 bardzo liczny, a teraz jest bardzo liczny. Ale to jest ogromny trend spadkowy. Jeżeli tak dalej będzie, to za jakiś czas nie będzie skowronków. Nasza planeta się zmienia i naprawdę mamy coraz mniej czasu, żeby się ocknąć.
Mówił dr Jarosław Nowakowski. Dziękuję pięknie.
Dziękuję Państwu i dziękuję Panu.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.